Spoglądamy na naszą gospodarkę, na kwestie ekonomiczne, które no, są także jakoś zdeterminowane dzisiaj i poszczególne firmy również na to patrzą przez pandemię koronawirusa. Z nami jest pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Szczęść Boże, panie doktorze.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Ma być już wkrótce zaprezentowany ważny dokument, na który chyba wszyscy czekamy. Widzimy, jak sprawy te gospodarcze, ekonomiczne są ważne, jak one warunkują nasze życie. Ten czas to szczególnie obnaża. Dokument o charakterze społeczno-gospodarczym, który będzie programował politykę rządu na kolejne lata. Ten dokument nazwany jest Nowy Ład. No i czego możemy się spodziewać? Co zaproponuje rząd Zjednoczonej Prawicy?
Proszę ojca, ja tego dokumentu nie przygotowywałem. Z tego, co się orientuję, ma być on zaprezentowany w drugiej połowie marca, więc już zupełnie niedługo. Więc trudno mi mówić o szczegółach tych propozycji. Na to zapewne przyjdzie czas, natomiast no, nie ulega wątpliwości, proszę ojca, że będziemy kontynuowali dotychczasową politykę społeczno-gospodarczą, a więc z jednej strony odbudowę gospodarki po pandemii, to jest rzeczywiście rzecz absolutnie konieczna i jej szybkiego rozwoju, i z drugiej strony kontynuowali, być może z jeszcze większym rozmachem niż do tej pory, także programy społeczne, które niewątpliwie powodują, że mimo tych nasilających się ataków z różnych stron na rząd Zjednoczonej Prawicy utrzymujemy stosunkowo wysokie poparcie społeczne. Proszę ojca, mamy do czynienia z, można powiedzieć, z taką zasadniczą zmianą, jeżeli chodzi o postrzeganie partii politycznych, właśnie ze względu na ponad pięcioletnie rządy Zjednoczonej Prawicy. Do tej pory było tak, że partie polityczne prezentowały różnego rodzaju programy wyborcze. No i ponieważ papier jest cierpliwy, czy inne środki audiowizualne, więc tam można zapisać wszystko, zachęcić przy pomocy sprawnych PR-owców do głosowania na daną formację, a później te formacje po wygraniu wyborów, po sformułowaniu koalicji zapominały o realizacji tego programu albo publicznie mówiły, że mamy kryzys, to albo tamto. No i w związku z tym jego zasadniczych punktów, tych najbardziej kosztownych, nie będziemy realizować. I podobne było podejście, proszę sobie przypomnieć, do tego, co prezentowało Prawo i Sprawiedliwość, czyli Zjednoczona Prawica w 2015 roku. Jak pokazaliśmy ten program, zarówno tę część gospodarczą, ale przede wszystkim część społeczną, między innymi z propozycją obniżenia wieku emerytalnego, właśnie tym osławionym standardowym programem 500+, i innymi wieloma programami, to część mediów nam niesprzyjających no, od razu orzekła, że absolutnie to jest program nie do realizacji. Jak wygraliśmy z tym programem wybory i zaczęliśmy ten program realizować, to straszono i nas, i opinię publiczną, że no doprowadzimy do drugiej Grecji, później Wenezueli i tak dalej, i tak dalej. Minęło 5 lat, nie ma ani drugiej Grecji, ani drugiej Wenezueli. Rozumiem, że teraz polskie społeczeństwo patrzy na to, co się dzieje w naszym kraju trochę przez pryzmat skutków tej pandemii. W związku z tym ten obraz nie jest już taki optymistyczny, jak był do niedawna, ale no, trzeba wyraźnie powiedzieć, że Zjednoczona Prawica zrealizowała zasadniczą część tego swojego programu i gospodarczego, a przede wszystkim społecznego. I to ludzie czują w swoich portfelach. Więc teraz wszystkie partie polityczne, w tym także my, no, stoimy przed takim oto wyzwaniem, że każde kolejne prezentacje programowe muszą być tak skonstruowane, żeby one były wiarygodne, rzetelne, no i po prostu, żeby dało się je zrealizować, nie zawalając finansów państwa. I tak zapewne będzie Nowy Ład, że będzie proponował kolejne pociągnięcia w sferze gospodarczej, w sferze społecznej, ale będzie to program odpowiedzialny, dający się zrealizować. Bo my uzyskaliśmy to, co jest w polityce bezcenne, wiarygodność. obiecaliśmy różne rzeczy i je w dużej mierze, powiedziałbym, wręcz w 100% zrealizowaliśmy.
Dzisiaj dziennik Gazeta Prawna pisze, że ten program Nowy Ład, który w tym miesiącu ma być zaprezentowany, nie będzie oznaczał kolejnych rozwiązań takich związanych z transferem grubych miliardów w kierunku społeczeństwa, jak te programy, które rząd Zjednoczonej Prawicy proponował w minionym pięcioleciu, ale ma być to na przykład kompleksowa przebudowa systemu podatkowego, który spowoduje, że w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy. Czy to jest na pana nos, bo skoro pan nie przygotowywał tego dokumentu, czy to byłby dobry kierunek?
Proszę ojca, wszystkie rozwiązania, które powodują to, że w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy niż dotychczas, już niezależnie od metody, jak się to zrobi, czy poprzez właśnie większe transfery, czy też poprzez redukcję podatków, są rozwiązaniami dobrymi, bo ludzie doskonale wiedzą, na co te pieniądze wydawać, czy wydawać je wszystkie, czy część oszczędzać. Więc zawsze decyzje ludzkie są zdecydowanie bardziej efektywne, ekonomiczne niż decyzje państwa w sprawie publicznych pieniędzy. Więc im więcej ich zostaje w kieszeniach ludzi, te pieniądze otrzymujących, zarabiających, tym lepiej. Ale proszę ojca, no, z oczywistych względów myślimy o przyszłości, bo to nas interesuje, szczególnie właśnie po tym okresie pandemii, z której powoli, jak sądzę, w tym roku będziemy mimo wszystko wychodzić, ale chciałbym zwrócić uwagę na te dokonania, bo one często właśnie w tym takim obrazie codziennej walki politycznej umykają z pola widzenia. Właśnie wczoraj pan prezydent podpisał ustawę o tym 14 jednorazowym świadczeniu. Proszę ojca, sumarycznie dodatkowe pieniądze w tym roku dla środowiska emerytów i rencistów to jest kwota przynajmniej 33 miliardy złotych. Prawie 10 miliardów kosztuje waloryzacja tegoroczna, która została zrealizowana w marcu tego roku.
Co najmniej 50 zł brutto będzie więcej dla każdego emeryta.
No więc właśnie. 13. emerytura, która zostanie wypłacona w kwietniu, będzie kosztowała około 11,5 miliarda. I wreszcie 14. emerytura wypłacona w listopadzie będzie kosztowała 10,5 miliarda. Sumarycznie do środowiska emeryckiego dodatkowo w tym roku pójdzie astronomiczna kwota 33 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnim roku rządów naszych poprzedników, ja rozumiem, że to odwoływanie być może już ma coraz mniej sensu, bo sporo ludzi być może już tego nie pamięta, no ale dla porządku powinniśmy jednak takie rzeczy przypominać. W 2015 roku nasi poprzednicy, którzy teraz mają pełne usta różnego rodzaju propozycji dla wszystkich środowisk, przeznaczyli na waloryzację, a oczywiście 13 i 14 emerytury wtedy nie było, bo pieniędzy nie ma i nie będzie, jak mówił guru od finansów tamtej formacji politycznej, przeznaczyli 3,6 miliarda złotych. A więc przeznaczamy w ciągu jednego roku 10 razy więcej dla środowiska emeryckiego dodatkowych środków finansowych. Ja już nie mówię o konsekwencjach obniżki wieku emerytalnego, nie mówię o takich rzeczach jak program lekowy dla osób 75+, i emeryturach matczynych i tak dalej. I dobrze byłoby, żebyśmy my wszyscy potrafili to docenić. Bo bardzo często, jak ja o tym publicznie mówię albo piszę, bo trochę publicystyką się także zajmuję, to pod tymi moimi tekstami pojawiają się właśnie takie odpowiedzi oponentów, no bo wy zadłużacie Polskę. Tyle tylko, że to jest nieprawdziwe. My realizujemy wszystkie te programy, w tym także świadczenia na rzecz środowiska emeryckiego, przy zmniejszeniu relacji długu publicznego do PKB. Proszę ojca, tak było do roku 2019. Rok 2020 z wiadomych względów, skutki pandemii spowodował, że jest trochę inaczej. Ten dług rośnie także w relacji do PKB, choćby dlatego, że i PKB spadło, wprawdzie niedużo, ale jednak spadło o 2,8% w tamtym roku. Ale ta pomoc rzędu 200 miliardów złotych zaadresowana do gospodarki którą przekazaliśmy, ona była w ogóle możliwa. Wytrzymały to polskie finanse tylko dlatego, że przez te 4 poprzednie lata obniżyliśmy relację długu do PKB. No jeżeli do polskich rodzin do tej pory, od 2016 roku, od momentu, kiedy wszedł program 500+, poszło ponad 135 miliardów złotych, to kwota po prostu niewyobrażalna dla naszych poprzedników. I polskie rodziny rzeczywiście te pieniądze racjonalnie zagospodarowały. To pokazuje...
No mówili oponenci, panie...
...finansów publicznych, jakiego rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał. I dobrze by było, żeby rzeczywiście nawet nasi przeciwnicy polityczni czasami to potwierdzili, że to są niewyobrażalne wręcz wcześniej pieniądze, które idą do Polaków tutaj drogą transferów, a jak ojciec sugeruje, być może pójdą dodatkowe drogą zmiany systemu podatkowego.
No warto też zauważyć, że oponenci jakby w Polaków i uczciwość Polaków niespecjalnie wierzyli, bo mówili, że te pieniądze zostaną przepite, rozrzutnie potraktowane przez ludzi, że tak nie wolno, że to jest absolutne rozdawnictwo. No okazuje się, że Polacy są mądrzejsi niż niektórzy o nas myślą, choć są współobywatelami, no ale takie myślenie też o nas mają. Panie pośle, więc czekamy na ten dokument o charakterze społeczno-gospodarczym, który pokaże nam program rządu na kolejne lata. Bardzo ważny ten dokument już wkrótce. Ale chciałem zapytać także pana, panie doktorze, o to, co się wczoraj stało. Politycy Platformy Obywatelskiej w wielu regionach zorganizowali konferencje prasowe, których głównym przesłaniem było zablokowanie fuzji Orlenu z Lotosem, z koncernem naftowym. Od wielu dni trwała także nagonka, jak powiedzą niektórzy, a inni obnażanie Daniela Obajtka, czyli prezesa koncernu Orlen S.A. Politycy opozycji w tym czasie również nawoływali do bojkotu tankowania i kupowania na Orlenie. Czy to jest wszystko jakoś pana zdaniem połączone, czy to tylko taki dziwny zbieg okoliczności?
No proszę ojca, niestety w polityce w naszym kraju, a szczególnie w działaniach w opozycji, nie ma dziwnych zbiegów okoliczności. To jest wszystko precyzyjnie zaplanowane. No i teraz to po prostu jakby zostało ujawnione. Rzeczywiście ten atak Gazety Wyborczej, także innych mediów związanych z opozycją na Daniela Obajtka jakimiś taśmami sprzed 8 czy więcej lat, no był taki zupełnie dziwny i wydawał się taki trochę z kosmosu. No i kilkanaście dni później dowiadujemy się, że właśnie to, co na tych taśmach jest, ma zablokować największą fuzję w tej części Unii Europejskiej, mianowicie właśnie fuzję dwóch koncernów naftowych Orlenu i Lotosu. Ja tylko przypomnę, że o tą fuzję pan prezes Obajtek, ale także jego poprzednicy starali się kilka lat. Komisja Europejska, szczególnie jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, niespecjalnie pozwala na tego typu operacje, mówiąc inaczej, stara się, aby w tej części Europy nie powstawały silne firmy, które byłyby w stanie konkurować z firmami tej samej branży w Europie Zachodniej. I robią to przy pomocy różnych metod, często w białych rękawiczkach. Więc mówiąc szczerze, ta fuzja właśnie, ponieważ Komisja Europejska na tę fuzję wyraża zgodę, wydawała się bardzo mało prawdopodobna z tego właśnie powodu, że nie będzie zgody Komisji Europejskiej. No i po długich miesiącach negocjacji ta zgoda latem poprzedniego roku została osiągnięta. Ona została osiągnięta rzeczywiście na dosyć trudnych warunkach, no bo Komisja, chcąc zapobiegać monopolom, no pokazuje, że w Polsce połączenie tych dwóch wielkich firm być może taki monopol by tworzyło. W związku z tym część zasobów Lotosu ma zostać w ten czy inny sposób wydzielona, część rafinerii, część stacji benzynowych. i na zasadach rynkowych sprzedana jakiemuś innemu podmiotowi, ale nie, dzięki temu połączeniu uzyskujemy no nieprawdopodobny efekt kumulacyjny. Uzyskujemy firmę o rzeczywiście już obrotach porównywalnych z innymi koncernami naftowymi zachodniej Europy. Podmiot, który może już dyktować warunki, jeżeli chodzi o zakup ropy naftowej. Podmiot, który może zaangażować się w wielkie projekty inwestycyjne przy pomocy własnych pieniędzy, nie tylko pieniędzy pożyczonych, szczególnie w tę energetykę odnawialną. No podmiot, który rzeczywiście może funkcjonować bez żadnych obiekcji na tym skomplikowanym europejskim rynku. Taki byśmy uzyskiwali. No i teraz dowiadujemy się, że właśnie te taśmy mają być przeszkodą w tej fuzji i tego życzy sobie na przykład pan poseł Lewandowski, oskarżając Daniela Obajtka o to, że chce prywatyzować część Lotosu. To jest oczywiście informacja nieprawdziwa, no ale już zestawienie pana Lewandowskiego oskarżającego jakiegoś polskiego menedżera czy ministra o to, że chce prywatyzować w sytuacji, kiedy przez swoje funkcjonowanie w polskiej polityce pan Lewandowski niczym się innym nie zajmował, tylko właśnie powiedziałbym nie prywatyzacją, ale rozprzedawaniem dóbr narodowych za darmo albo na raty, no jest swoistym kuriozum, no ale politycy Platformy nie boją się takich ocen, tylko stają i mówiąc nieprawdę, twardo opowiadają, że to połączenie, tę fuzję, bo żadnej prywatyzacji tutaj mowy nie ma, trzeba zablokować. No proszę ojca, to jest rzeczywiście uprawianie polityki już zupełnie kuriozalnej, że można stanąć i mówiąc nieprawdę, wywoływać niepokoje u ludzi, próbować w ten sposób realizować politykę. Mam nadzieję, że Polacy nie dadzą się temu zwieść, no bo pan rzeczywiście teraz europoseł Lewandowski, który krytykuje teraz jakieś zamierzenia gospodarcze obecnego rządu, to jego wiarygodność jest no, w tym zakresie mniejsza, zdecydowanie mniejsza niż zero. Więc chciałbym uspokoić opinię publiczną. Ta fuzja ma służyć właśnie powstaniu takiego podmiotu, który będzie konkurował na europejskim rynku, a to te fragmenty majątku, których Komisja Europejska nakazuje się pozbyć, one zostaną wymienione z inną firmą najprawdopodobniej z Europy Zachodniej, czyli mówiąc inaczej, jeżeli Komisja nakazuje sprzedaż części stacji benzynowych będących w posiadaniu Lotosu, jeżeli do tej fuzji dojdzie, to one nie zostaną sprzedane, tylko zostaną wymienione przez Orlen, czy połączoną tą firmę, na stacje benzynowe w Europie Zachodniej, którymi dysponuje jakaś inna firma naftowa. Na tym to będzie polegało. Więc mówienie tutaj o prywatyzacji jest oczywistą nieprawdą i próbą rzeczywiście zawracania ludziom w głowach, ale Platforma posuwa się do tego rodzaju rzeczywiście stwierdzeń i wysyła do tego ludzi no kompletnie skompromitowanych, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, a taką osobą jest niewątpliwie europoseł Lewandowski.
No pewnie licząc na krótką pamięć Polaków. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę i komentarz. Pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł do Parlamentu
Europejskiego. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam ojca i słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Do usłyszenia.